Szczęść Boże, dobry wieczór. Witają się z Państwem siostry sercanki ze Skórca, siostra Sylwia Wójtowicz,
siostra Mariola Chrostowska
oraz uczennice z zespołu szkolno-przeszkolnego w Skórcu z klasy 6A.
Ania Bujalska,
Martyna Świderska,
Alicja Bareja.
W najbliższą niedzielę, 28 września, obchodzimy w naszym zgromadzeniu Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny 98. rocznicę narodzin dla nieba, a więc przejścia do wieczności, naszej współzałożycielki, matki Pauli Maleckiej. Kim była ta wciąż mało znana w Kościele postać, która zmarła w opinii świętości? Chcemy dziś przybliżyć naszym radiosłuchaczom. Chcemy zaczerpnąć z jej duchowości. Zastanowić się również, czy przykład jej życia może być inspiracją dla nas w rzeczywistości, w której żyjemy. Zacznijmy więc od początku, a więc od roku 1852. Paulina Anna Malecka, bo takie imię otrzymała podczas chrztu, przyszła na świat w bardzo licznej rodzinie ziemiańskiej 9 lipca 1852 roku w Skoczunach w diecezji wileńskiej w majątku Sidoryszki. Była drugim dzieckiem Romualda Maleckiego, sędziego powiatu wiłkomirskiego i Pauliny Narkiewiczówny, jego drugiej żony. Ojciec z pierwszą żoną, Wirginią, miał już 6 dzieci. Razem ze swoją bliźniaczą siostrą, Wirginią, została ochrzczona 13 lipca 1852 roku w kościele parafialnym w Nidokach. Tam również przyjęła sakrament pokuty, eucharystii, bierzmowania. Trzeba wiedzieć, że ród Maleckich posiadał herb szlachecki, tradycje wojskowe, a w domu pielęgnowane były takie wartości ważne, jak głęboka wiara, przywiązanie do kościoła katolickiego, miłość do ojczyzny, odpowiedzialność za jej losy. Trzej przyrodni starsi bracia Pauliny brali udział w powstaniu styczniowym, za co ojcu właśnie skonfiskowano znaczną część majątku. Paulina otrzymała dobre wykształcenie, przygotowanie do życia. Znała język francuski, muzykę, nawet na tyle dobrze, że udzielała innym lekcji. Czytamy w jej biografii, że od najmłodszych lat odznaczała się pobożnością i szlachetnością charakteru. Jak chodzi o jej młodzieńcze życie, to płynęło ono w domu rodzinnym, we dworze. Tam pomagała ofiarnie w wychowywaniu licznego rodzeństwa. I w tym właśnie czasie też rozwijała się głęboka duchowa przyjaźń z stryjecznym bratem, Antonim Maleckim, późniejszym biskupem, a dziś sługą Bożym, którego proces właśnie beatyfikacyjny się toczy. Według rodzinnych tradycji to właśnie pod wpływem Pauliny miał on przerwać studia, by wstąpić do seminarium duchowego w Petersburgu. I co było dalej w jej życiu duchowym? A więc wchodząc w dojrzałość swojego wieku, odbyła swoją pierwszą spowiedź generalną i czuła, że Bóg wzywa ją do służby. Postanowiła oddać się na służbę Bogu. Ponieważ jest to okres popowstaniowy, więc istnieje zakaz przyjmowania nowych członków do zgromadzeń. Życie zakonne zostało skazane przez cara na powolną śmierć. W tym czasie Pan Bóg dał Kościołowi charyzmatycznego zakonnika, błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego, który, jak wiemy, jest twórcą tak zwanych zakonów ukrytych, innymi słowy zakonów po prostu niehabitowych, które na tamte czasy były właśnie odpowiedzią na tę potrzebę chwili, tę potrzebę historyczną. I do jednego z takich zgromadzeń ukrytych, zainspirowana sposobem życia, pracy, apostolstwa sióstr, wstąpiła Paulina już jako dojrzała osoba, gotowa do podjęcia każdego trudu dla chwały Bożej. Były to właśnie siostry posłanniczki Serca Jezusowego. Została najpierw aspirantką posłanniczek, Następnie została przyjęta do postulatu i tak jak wszystkie osoby właśnie związane ze zgromadzeniem, rozpoczęła korespondencję z ojcem Honoratem Koźmińskim. 8 grudnia 1885 roku została przyjęta do nowicjatu jako tak zwana siostra zjednoczona i otrzymała imię Maria Paula. To właśnie od tego momentu w sumie można ją nazywać Paulą Malecką. Ale właśnie nadal przebywała w domu rodzinnym. W taki sposób było zorganizowane w swoich początkach życie ukryte zakonów niehabitowych. Wyglądało to w ten sposób, że od swojej przełożonej otrzymywała wskazówki dotyczące praktyk pobożnych, życia duchowego, a podczas częstych spotkań właśnie tam w Wilnie z swoją siostrą przełożoną, z Felicją Czyż, składała jej stosowne sprawozdania, formowała się właśnie w ten sposób. Jak czytamy, była bardzo szczęśliwa z takiego sposobu życia w domu, przed najbliższymi, nie ujawniała tej nowej sytuacji. Nie dzieliła się właśnie tym, że jest siostrą niehabitową. Gdy kończąc czas nowicjatu, podzieliła się taką wiadomością i im powiedziała, że chce opuścić dom rodzinny, wstąpić do zakonu już właśnie w takiej formie, powiedzmy, regularnej, spotkała się ze stanowczym sprzeciwem ojca. Było to właśnie, był to na tyle, ojciec zatrzymał przeznaczony dla niej posag, a tę krzywdzącą decyzję cofnął dopiero po kilku latach. Ostatecznie uzyskała zgodę rodziców na wyjazd i wstąpienie do zakonu i wyjechała 12 października 1886 roku do Zakroczymia. Tam odprawiła rekolekcje i przeszła formację pod kierunkiem ojca Honorata i matki Elżbiety Sztumer. 8 grudnia 1886 roku złożyła w Zakroczymiu pierwsze śluby i w tym samym dniu została przełożoną generalną nowego zgromadzenia. Jak to się stało? Otrzymała po prostu ustawy Córek Serca Maryi i polecenie od ojca Honorata, że ma jechać do Warszawy i tam przyjmować zgłaszające się do niej nauczycielki właśnie z tej części społecznej. Właśnie pierwszymi sercankami były nauczycielki, bo zgromadzenia ojca Honorata były stanowe. Wiadomo, że w ten sposób łatwiej było o ukrycie. I wiemy, że od początku zdobyła szacunek sióstr. Sama również też kontynuowała własną formację zakonną. Też przygotowywała się do ślubów wieczystych, które złożyła w 1889 roku w zakrystii kościoła sióstr wizytek w Warszawie. I czytamy właśnie, że od tego momentu rozpoczęła życie w ubóstwie, zależności, oderwaniu od próżności świata oraz w pracy nad sobą w początkującym zgromadzeniu. Taką cechą charakterystyczną jej posługi wobec tych zgłaszających się sióstr były podróże. Siostry mieszkały wówczas pojedynczo, co pewien czas trzeba się było z każdą kontaktować. Z czasem dopiero powstały domy życia wspólnego, ale też były oddalone od siebie. Kiedy tak się przyglądamy historii zgromadzenia, to właśnie do roku 1920 istniały na terenie Polski tylko dwa domy, bo działalność młodego zgromadzenia matka Paula skierowała na tereny Cesarstwa Rosyjskiego. Do kogo? No właśnie, aby w środowiskach Polaków pomagać w zachowaniu wiary katolickiej i polskości. Pierwsze domy życia wspólnego to były zarazem zakłady wychowawcze i opiekuńcze. Właśnie pod szyldem takich zakładów dobroczynnych siostry prowadziły swoją działalność i tam opiekowały się dziećmi, które właśnie brały pod opiekę, kształciły. Było to Wilno, Witebsk, Kowno, Sławuta, Żytomierz, Petersburg, Mohylew, Smoleńsk, Moskwa i wiele, wiele innych. Na zewnątrz siostry, wiadomo, uchodziły za osoby świeckie, ale gdy działalność budziła podejrzenia władzy, siostry zmieniały swoje miejsca pobytu i dalej w konspiracji prowadziły życie ukrytych apostołek. Trzeba podkreślić, że to ta działalność odbywała się bez żadnego zabezpieczenia materialnego. Poza ufnością w Bożą opatrzność, w sumie siostry nie miały żadnego zabezpieczenia. Matka Paula z energią niespożytą, z gorliwością o Bożą chwałę organizowała kolejne wspólnoty. Siostry obejmowały kolejne placówki. Potrzeba była wielka. I takim złotym wiekiem rozwoju zgromadzenia, kierowanego właśnie przez matkę Paulę, wydaje się, że właśnie były lata przełomu XIX i XX wieku. Wtedy matka rezydowała w Petersburgu, gdzie współpracowały siostry sercanki z księdzem Antonim Maleckim, już wspomnianym. Właśnie on zajął się kształceniem młodego pokolenia Polaków na obczyźnie, na wzór świętego Jana Bosko. Także siostry sercanki otaczały chłopców objętych opieką księdza Antoniego swoim matczynym sercem. Z zakładów księdza Maleckiego chłopcy wychodzili przygotowani do życia, z wartościami, a właśnie siostry sercanki wspomagały ten proces, proces wychowawczy. Takie kolejne placówki, które również właśnie były inspirowane przez matkę, to jeszcze właśnie Kijów, Pińsk, Kamieniec Podolski i następne. Kierując tak dynamicznie tym, kierując rozwijającym się zgromadzeniem, matka odbywała podróże. Tam z siostrami podczas spotkań podtrzymywała je na duchu, odprawiała rekolekcje, kapituły, ćwiczenia, ceremonie. Zachęcała do gorliwości, nie tylko słowem, ale przede wszystkim przykładem. Siostry, jak wspominają te spotkania w źródłach, które mamy dostępne, piszą właśnie, że jej przykład był bardzo budujący, że uczyła swoim przykładem pobożności i dawała właśnie przykład tego ducha zakonnego, ducha apostolskiego. Właśnie taki cytat. Do wychowywania sióstr wykorzystywała każdą nadarzającą się okazję. I chociaż zdarzało się czasem, że niektóre siostry jej starania i troski nie doceniały i obrażały się, to jednak wszystkie jednomyślnie uznawały jej żarliwość gorącą, pokorę głęboką, ukochanie Boga bezgraniczne i oddanie sprawom Kościoła bezwzględne. W kolejnych latach jej działalności i kierowania zgromadzeniem bardzo ważnym było postaranie się o zatwierdzenie zgromadzenia na prawie papieskim. Podjęła wiele starań. Trzeba było dostosować regułę, styl życia, żeby też właśnie uzyskał odpowiednią aprobatę. W tym celu w roku jubileuszowym 1900, a następnie w roku 1906 pielgrzymowała do Rzymu i wszczęła starania o uzyskanie dekretu pochwalnego dla zgromadzenia. Ostatecznie 13 kwietnia 1907 roku papież Pius X wydał dekret dla zgromadzenia, a w następnym roku też zostały zatwierdzone konstytucje. I mając takie właśnie potwierdzenie Kościoła co do stylu życia sióstr, co do tej pracy podejmowanej z jeszcze większym entuzjazmem, podejmowała kolejne dzieła i takim spektakularnym, można by powiedzieć, dziełem było udanie się sióstr sercanek. Właśnie 1 września 1908 roku matka Paula wyjechała z 5 siostrami na Syberię. Była to odpowiedź na prośbę ojca Honorata, kierował ją do wielu swych zgromadzeń, ale właśnie można podkreślić, że jedynie matka Paula odczuła takiego apostolskiego ducha i miała na tyle entuzjazmu, siły, że właśnie ona odpowiedziała na to wezwanie. Siostry pracowały tam 8 lat w bardzo skromnych warunkach, w ciągłym zagrożeniu wykrycia ich działalności przez władzę. Podejmowały, wiadomo, pracę duszpasterską, wychowawczą. Zostawiły ślad swojej pracy między innymi w Irkucku, Czelabińsku, Tomsku, Nowomikołajewsku, Innokientiewsku, Płoskirowicz w Winnicy. I chociaż matka wróciła, wiadomo, do Polski, żeby kierować dalej zgromadzeniem, to w ciągu jeszcze tych 8 lat 6 razy odbyła tę niezwykle uciążliwą podróż na Syberię, żeby wizytować życie sióstr, wspomagać je. Już tak zmierzając ku końcowi, to trzeba podkreślić, że matka urząd swój piastowała aż do roku 1920, czyli po nominowaniu jej przez ojca Honorata. Jeszcze 2 razy była wybrana przez kapitułę generalną, czyli przez siostry delegowane do tego, na kolejne kadencje. Siostry widziały w niej tego charyzmatycznego ducha, widziały dobro, jakie matka przysparza kościołowi i jaki dobroczynny jest jej wpływ na siostry. I podsumowując to, właśnie aż 36 lat swojego życia spędziła właśnie na kierowaniu, na tej posłudze władzy w Zgromadzeniu Sióstr Sercanek. Już pod koniec właśnie dała możliwość działania wikarii matce Wiktorii Rutkowskiej. Sama właśnie usunęła się w cień, to już właśnie u schyłku swojego życia. I był to moment trudny też, bo wiadomo, rok 1917, wiadomo, co się dzieje na wschodzie i patrzyła właśnie u kresu swojego życia, jak to dzieło tych wielu, wielu placówek, wielkiego dobra też właśnie dla dzieci, dla ludzi jest niszczone, ponieważ siostrom odmówiono prawa do prowadzenia tych dzieł na terenach wschodnich. Jakby z niczym musiały wracać do kraju. Utrudzona doświadczeniami, do końca życia pozostawała czynna, była wsparciem dla zgromadzenia. Odeszła do Pana po wieczną nagrodę 28 września 1927 roku w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie też spoczywa na miejscowym cmentarzu. Więc na ile tutaj udało mi się, przybliżyłam tak od strony może historycznej postać, działalność matki Pauli, ale właśnie widać, że na tle swoich czasów, bardzo trudnych, ta postać jawi się jako wybitna inspiratorka, liderka, osoba charyzmatyczna, z ogromnym talentem organizacyjnym, odważna, działająca nowatorsko, którą właśnie Pan Bóg się posłużył do wielkich dzieł. Dla dobra ojczyzny, dla dobra Kościoła, szczególnie by objąć opieką, edukacją najmłodszych, najbardziej potrzebujących. Za chwileczkę oddamy głos tym, którzy się zajmują właśnie pracą w charyzmacie i oddamy głos młodszym uczestnikom tego nagrania, ale z pewnością po tej części przyda nam się też chwilka przerwy.
Zapraszam.
I wracamy po krótkiej przerwie. Przybliżamy dziś postać współzałożycielki Zgromadzenia Córek Serca Maryi, postać matki Pauli Maleckiej. W naszym zgromadzeniu wierzymy, że zasługuje ona na to, żeby cieszyła się w Kościele tym tytułem błogosławionej, że może bardzo wiele jej przykład wnieść w dzisiejsze czasy dla współczesnych. I właśnie teraz może matka Paula w praktyce. Spróbujmy właśnie teraz porozmawiać, jak jej postać, jej ideały, to czemu się przez swoje życie właśnie poświęcała, oddawała całym sercem, jak właśnie to dziś inspiruje jej duchowe córki. To oddaję już głos mojej współsiostrze, siostrze Marioli. Na bieżąco jest ona właśnie w tej pracy edukacyjnej, w opiece właśnie nad szczególnie tymi młodszymi, żeby właśnie podzieliła się tutaj, odniosła to, co matka zostawiła do dzisiejszego życia sióstr właśnie sercanek.
Tak, matka Paula żyła ponad 100 lat temu, jednakże jej postawy, wybory, przykład życia mogą być i z pewnością są inspirujące nie tylko dla sióstr, także dla wychowawców, nauczycieli, tych, którzy poświęcają czas dzieciom, młodzieży. Zachwyca i buduje ogromna miłość matki Pauli do dzieci, młodzieży i taka niezmordowana troska o ich życie, wychowanie, kształcenie, także zachowanie wiary i miłości do ojczyzny. Czasy się zmieniają, warunki życia też ulegają zmianie, jednakże dzieci i młodzież niezmiennie bardzo potrzebują miłości, troski rodziców, także nauczycieli, wychowawców, opiekunów. Matka Paula Malecka całym sercem przyjęła zachętę ojca założyciela, ojca Honorata, co za pociecha myśleć, że w każdym dziecku, które bierzecie pod opiekę, przyjmujecie samego Jezusa. Matka Paula otrzymała od ojca Honorata zadanie współtworzenia zgromadzenia, które miało właśnie poświęcić się wychowaniu dzieci, młodzieży w duchu religijnym i patriotycznym. Zakładała domy zakonne i organizowała pracę placówek wychowawczych dla osieroconych i bezdomnych dzieci. Otwierała również jadłodajnie, ochronki, sierocińce, szkoły elementarne i zawodowe. Posyłała siostry również tam, gdzie wiara i polskość były najbardziej zagrożone, na tereny Rosji, aż po daleką Syberię. Mimo iż borykała się z brakiem środków na prowadzenie założonych dzieł, nie wątpiła w pomoc opatrzności Bożej. Powtarzała słowa: Pan Jezus dał sierotę i da na sierotę. Mimo różnych gróźb, rewizji, upokorzeń ze strony rządu, pełna energii, pełna wiary, niestrudzenie pracowała dla dobra dzieci i młodzieży. Siostry opiekowały się w Rosji dziećmi polskich zesłańców. Tam troszczyły się o to, aby w ich serce zachowana była wiara, polskość, polska tradycja, miłość do ojczyzny. Matka wszystkie swoje siły oddała pracy dla ubogich, dla sierot, które potrzebowały miłości, troski, ciepła domu rodzinnego. walczyła o polskość podopiecznych przez organizowanie tajnego nauczania języka polskiego, historii. Uczyła katechizmu, przygotowywała do sakramentów świętych. Troszczyła się z siostrami usilnie o wychowanie religijne i patriotyczne młodego pokolenia. Starała się zakorzenić w sercach wychowanków umiłowanie Boga, ojczyzny oraz odpowiedzialność za siebie i za innych. Bardzo buduje i zachwyca ten trud, ta troska Matki Pauli w tak trudnych czasach właśnie o tą o rozwój dzieci i młodzieży, o tą miłość w ich sercach do Boga, do Maryi, do bliźnich. I myślę, że w takiej codziennej pracy jej postawy motywują do nieustannego zaufania Bożej baczności. Współcześnie jest wiele dzieci, które mają różne trudności rodzinne w wychowaniu, w kształceniu. I wiemy, że Bóg czuwa nad naszą pracą. Wiemy, że posyła nas, obdarzając potrzebnymi łaskami w codziennej pracy. Więc tą miłością, z tą troską, którą otrzymujemy od Boga, idziemy do naszej codziennej pracy, też licząc na wsparcie Matki Pauli, budując się jej wielką wiarą, jej wielką miłością. I mamy nadzieję, że postać Matki Pauli we współczesnych czasach naprawdę będzie inspirowała nauczycieli, wychowawców, będzie takim wsparciem w codziennych, trudnych obowiązkach.
To teraz poprosimy nasze najmłodsze tutaj uczestniczki dzisiejszego programu. Już przedstawiłam, że są to uczennice Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Skursu, ale są to zarazem uczestniczki projektu edukacyjnego na temat właśnie Matki Pauli, który na platformie eTwinning w ubiegłym roku szkolnym był realizowany. To poprosimy, żeby dziewczęta opowiedziały nam o tym projekcie, o tym swoim udziale.
Celem naszego projektu było poznanie samej Matki Pauli Maleckiej i udział w rozpowszechnianiu jej postaci wśród dzieci i młodzieży. Efektem tej pracy było zredagowanie książki dla dzieci o życiu Matki Pauli, która została wydana przez wydawnictwo UNITAS, i powstanie ćwiczeń interaktywnych służących, żeby utrwalić wiedzę o niej.
Łącznie wzięło udział 35 uczniów w wieku od 10 do 16 lat. Włączyły się szkoły, zespół szkolno-przedszkolny w Skurcu. Nasza szkoła była założycielem projektu. Szkoła podstawowa w Koniu i szkoła podstawowa w Drawsku Pomorskim oraz liceum ogólnokształcące w Łomży.
Na samym początku każda grupa stworzyła logo projektu. Następnie głosowaliśmy na najlepsze z nich. Potem losowaliśmy wydarzenia z życia Matki Pauli, które musieliśmy narysować. Te prace wysłaliśmy na platformę eTwinning. Potem losowaliśmy wysłane obrazki, żeby je opisać. Gdy już je opisaliśmy, także wysłaliśmy je na platformę eTwinning. Stworzyliśmy także ćwiczenia interaktywne. Nasza szkoła stworzyła Kahoota. Potem nagraliśmy modlitwę o beatyfikację Matki Pauli. Efektem naszych działań było powstanie książki o Matce Pauli Maleckiej. By podsumować nasze działania, pojechaliśmy do Nowego Miasta nad Pilicą, a tam byliśmy przy grobie Matki Pauli.
No właśnie. To tak pokrótce opowiedziały dziewczyny o projekcie. Cieszymy się, że udało się nam przybliżyć przez ten projekt Matkę Paulę właśnie większej ilości osób, którym może w przyszłości właśnie patronować. Miejmy taką nadzieję. I Może takie jeszcze pytanie do dziewcząt. Czy pamiętacie, jakie wydarzenia z życia matki Pauli ilustrowałyście? Tę książeczkę mamy nawet tutaj dzisiaj w studiu. Szkoda, że państwo nie mogą zobaczyć. Ale może właśnie, dziewczynki, jeszcze opiszcie, co to za właśnie te wydarzenia malowałyście wy osobiście?
Ja namalowałam, jak matka Paula urodziła się razem ze swoją siostrą bliźniaczką Virginią.
Ja narysowałam pracę, jak siostry zruszyły się o dzieci.
Ja akurat malowałam scenę, gdy matka Paula odpuszczała swój dom rodzinny i wyjeżdżała do Zakroczymia.
Dobrze. A może takie jeszcze tak od siebie, czy możecie się podzielić, tak na ile poznałyście życie matki Pauli? Co wam tak najbardziej zostało w pamięci? Co tak może was zainspirowało? Co chcecie właśnie tutaj jeszcze tak od siebie opowiedzieć o matce Pauli?
Ja najbardziej zapamiętałam to, że matka Paula była bardzo grzeczna, natomiast jej siostra bliźniaczka Virginia już gorzej. Gdy Virginia coś psociła, to dziewczynki zamieniały się kokardami na warkoczach, ponieważ tylko po tym były rozróżniane przez rodziców.
Aha, dobrze, a pozostałe?
Ja pamiętam, że była bardzo odważna, pełna poświęcenia, bo pojechała na Syberię nieść pomoc potrzebującym.
Najbardziej zapadło mi w pamięć, jak razem z innymi siostrami oddała swoje serce i pracę dzieciom.
No właśnie, tak? Także widzimy, że matka Paula też na tych najmłodszych tutaj robi wrażenie. Tak, gdy mówimy o świętości matki Pauli, to warto jeszcze właśnie podkreślić to, że w naszym zgromadzeniu mamy różne świadectwa potwierdzające to, że siostry od samego początku uważały ją za taką osobę właśnie nie tylko właśnie ważną, jak chodzi o powstanie zgromadzenia i wpływ na jej historię, ale rzeczywiście doceniały to, w jaki sposób żyła. Tutaj warto jeszcze podkreślić, to o tym jeszcze nie wspomniałyśmy, to jej życie można skupić w tej jej dewizie, która jest wypisana na jej nagrobku w Nowym Mieście. Są to słowa: nic ponad Jezusa, nic na równi z Jezusem, nic obok Jezusa, wszystko w Jezusie, a Jezus we wszystkim. Tym właśnie żyła i wierzymy, że do tej świętości doszła. Siostry nawet w swoich wspomnieniach piszą o niej, że była to świętość kierowana ręką ojca Honorata. Na przykład takie znajdujemy świadectwo. Albo inna siostra mówi, że matka fundatorka była bardzo pokorna. Bardzo często przepraszała nawet młode kandydatki. Szybko potrafiła zrobić przykrość, ale jeszcze szybciej przeprosić. To takie może troszeczkę i wyrwane z kontekstu te cytaty, ale one właśnie, no tak próbujemy przybliżyć to, o czym mówimy, to nasze uznanie wobec jej osoby. W innym miejscu matka Eliza Gołębiowska, która napisała biografię matki Pauli, zapisała tak: każde jej spotkanie z podwładnymi podczas ćwiczeń zakonnych, jak rekolekcje, kapituły win, przyjmowanie do stopni zakonnych, wszystkie ceremonie, wywierały wielki, zbożny wpływ na ich duszę poprzez płomienne słowa zachęty i pouczenia, jak prowadzić życie w świecie, nie dla świata. To takie właśnie, takie zapiski odnajdujemy, a w innym miejscu jeszcze czytamy: rzadko się spotyka osoby z taką siłą woli, z taką energią i działalnością, obok bystrej orientacji, a przede wszystkim z taką żywą wiarą i ufnością w opatrzność Bożą, z jaką matka Paula przez 36 lat rządziła zgromadzeniem, pełna zawsze zapału i gorliwości iście Pawłowej dla chwały Bożej i dla dobra bliźniego. Także tutaj jeszcze właśnie takie mamy świadectwa. A siostra Zofia Łuszpolewicz zapisała o matce: była najpokorniejszą osobą na świecie, a swoją pokorną, ubogą postawą uczyła siostry świętości i bojaźni Bożej. Tak jak już zaczęłam mówić, w archiwum zgromadzenia odnajdujemy wiele informacji o domniemanych łaskach za przyczyną matki Pauli. wiele sióstr ma takie nabożeństwo, oczywiście to jeszcze prywatne, prawda? Ale jakby są ślady tego kultu wewnątrz zgromadzenia i wielu właśnie łask uzyskanych, jak wierzymy, przez wstawiennictwo Matki Pauli. Takimi spektakularnymi elementami, o których właśnie tutaj, co do jej świętości, tutaj warto przytoczyć, jest z pewnością to, że jest wśród sercanek taka bardzo żywa wiara w to, że Matka Paula właśnie przyczyniła się do takiej cudownej interwencji w czasie II wojny światowej na Syberii. Takiej, powiedzmy, nadprzyrodzonej pomocy doświadczyły tam pochodzące z Ukrainy siostry, siostra Tekla Dymeczkowska i siostra Rozalia Kozak, które zostały zesłane na Sybir ze względów religijnych, politycznych i w takiej bardzo krytycznej sytuacji, gdy brakowało im już środków do życia, nie miały żadnej możliwości pracy. To właśnie była taka ciekawa sytuacja, że codziennie, gdy około godziny 18 odmawiały wspólnie różaniec, ktoś pukał w szybę i zostawiał na parapecie pieniądze, które wystarczały na kupienie 1 kilograma chleba, czyli do przeżycia takiego jednego dnia. Powtarzało się to codziennie przez 1,5 roku. I nawet gdy siostry nie było w domu przez 2 tygodnie, a przebywały tam tylko prawosławne zakonnice, taka sytuacja się już nie zdarzała. I gdy siostra Tekla chciała sprawdzić kiedyś, kim jest ta osoba, która wyświadczała im tę pomoc, zobaczyła właśnie ciemną postać, jak zapisała, nieziemską. I ta pomoc tajemniczej postaci ustała dokładnie wtedy, gdy siostry znalazły pracę i same już mogły zdobywać środki, żeby przeżyć. Tą tajemniczą dobrodziejką, jak przekazywano od początku w zgromadzeniu, miała być właśnie Matka Paula, a historia tej interwencji została rozpowszechniona dzięki siostrom Bronisławie i Stefanii Długozimą, które wraz z rodziną zostały zesłane na Syberię i dzięki spotkaniu z tymi siostrami, siostrą Teklą, siostrą Rozalią, przeżyły i wróciły do Polski. No, można również dołączyć takie świadectwa zachowane w archiwum, które stanowią zeznania sióstr o nienaruszonym stanie ciała Matki Pauli po jej śmierci. Dotyczy to dwóch sytuacji w roku 71 i 77, podczas właśnie, najpierw podczas prowadzenia prac remontowych, a potem przy okazji pogrzebu kolejnej matki, której ciało spoczywa właśnie jakby nad płytą Matki Pauli. Siostry, które uczestniczyły właśnie w tych wydarzeniach, zeznały, że widziały ciało właśnie w nienaruszonej postaci, co może być też taką przyczynką. Oczywiście to w przyszłości będzie zgromadzenie miało możliwość dopiero badać w zaawansowanym pewnie etapie procesu, czy rzeczywiście tak jest, ale właśnie takie zapiski odnajdujemy, więc to wszystko jakby utwierdza nas też tak w tym, że tej postaci warto jeszcze poświęcać miejsce, warto ją poznawać i szukać właśnie u niej wstawiennictwa dzisiaj, gdy właśnie dzieci, młodzież też na nowo potrzebują tego, czemu Matka się poświęciła, a więc Ducha Bożego, Ducha Patriotycznego. Tych problemów, wiemy, jest niemało. Także wierzymy, że taką patronką na dzisiejsze czasy dla tych, którzy się oddają pracy wychowawczej, edukacyjnej, również dla rodziców i też dla samych dzieci może być taką współczesną patronką Matka Paula Malecka, współzałożycielka naszego zgromadzenia. I myślę, że zanim pozdrowimy, to może pozdrowimy tutaj tych, którzy nas słuchają. Pewnie każdy ma życzenie. To może zakończymy tak pobożnie modlitwą, która właśnie funkcjonuje już, jest zatwierdzona do odmawiania za wstawiennictwem Matki Pauli.
Tylko dodam może jeszcze takie jedno zdanie, że w obecnych czasach ta wielka troska Matki Pauli o wychowanie religijne i patriotyczne jest bardzo aktualna i właśnie w tej modlitwie o to prosimy. Boże, który obdarzyłeś Matkę Paulę Malecką niezachwianą ufnością w Twoją opatrzność, wpatrzeni w jej przykład, prosimy, zachowaj wiarę w naszym narodzie oraz w młodym pokoleniu i obdarz rodziców, nauczycieli i wychowawców mądrością i miłością. Amen.
To teraz poprosimy tutaj nasze dziewczęta, może właśnie jeszcze mają jakieś słowo. Pewnie tutaj rodzina słucha, to teraz macie możliwość.
Ja chciałabym pozdrowić swoich rodziców i siostrę.
Ja bym chciała pozdrowić mojego brata, rodziców i całą rodzinę.
Ja też bym chciała pozdrowić rodziców, rodzinę, no i brata.
Pozdrawiam dzieci, rodziny, personel, dobroczyńców przedszkola niepublicznego Słoneczko w Skurcu.
Pozdrawiamy oczywiście wszystkie siostry, sercanki w kraju, poza granicami. Naszą matkę generalną, matkę Mariannę Matejuk. Wszystkie siostry, które miały dzisiaj możliwość tutaj być z nami, słuchać nas. Nasze rodziny i tych, z którymi pracujemy. Uczniów, nauczycieli, pracowników zespołu szkolno-przeszkolnego w Skurcu. No i też pamiętamy o wszystkich uczestnikach projektu o Matce Pauli, którzy już Matkę Paulę znają troszkę więcej. Dziękujemy też właśnie za waszą współpracę w tym dziele propagowania tej postaci w Kościele. Dziękujemy serdecznie naszym słuchaczom za to, że tutaj właśnie poświęcili swój czas, że właśnie może się ktoś zainspiruje też tą postacią i może jeszcze właśnie też się jakoś przyczyni do tego, by Matka Paula cieszyła się w Kościele tym tytułem błogosławionej. Dziękujemy Państwu za uwagę, pozdrawiamy serdecznie i żegnamy się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.